SCP po polsku podcast czyta dr Morfa. Witam was po tygodniowej przerwie w sumie. Nie było w zeszłym tygodniu odcinka ze względu na to, że... tutaj taka sytuacja wynikła i troszeczkę nie zdążyłem nagrać. Także no. SCP-PL-32, lecimy. Tajemnica. Tajemnico. Jak to się nazywa? Tajemnica Poliszynela. Okej. Okay. Identyfikator podmiotu. SCP-PL-032. Klasa podmiotu. Keter. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-PL-032 ma pozostać w przechowalni, którą dla siebie wytworzył. To prostopadłościenne pomieszczenie posiadające 6 metrów szerokości, 5 metrów wysokości i 3 metry głębokości. Wewnątrz prawdopodobnie wykonane z betonu i to złudzenie przypominające inne przechowalnie sektora 18. Zabezpieczając się przechowalnie drzwi, umieszczone tam. Roku zgodnie z rozkazem 06218 muszą być stale zamknięte. 3 wykwalifikowanych ochroniarzy fundacji, zwanych dalej zespołem strzegącym, przez całą dobę strzeże jednego korytarza prowadzącego do przechowalni obiektu i ma obowiązek neutralizowania wszelkich nieautoryzowanych osób próbujących się tam dostać. Ochroniarze nie są upoważnieni do prowadzenia rozmów na temat podmiotu. Toczy się to również personel badawczego z 5 poziomem upoważnienia i pozostają pod stałym nadzorem kamer. Każdy ich słowa jest natychmiast zarejestrowany przez mikrofony z serii U8. Niezastosowanie się do którejś z powyższych wytycznych przez któregokolwiek z ochroniarzy skutkuje natychmiastową terminacją i spaleniem zwłok całego zespołu. Jako że dotychczas nie poznano wszystkich właściwości obiektu, rozwiązanie to pozostaje niezbędne. W celu uniknięcia niezbędnych konsekwencji, co miesiąc następuje również wymiana członków zespołu strzegącego. Opis. Ze względu na naturę obiektu, SCP-32 nie może zostać opisany. Podmiot najprawdopodobniej nie posiada świadomości, jednak wywiera wpływ na świadomość ludzką. Ujrzenie SCP-32, opisanie jego wyglądu słowami, przedstawienie za pomocą porównań bądź obrazów, skutkuje natychmiastowym zdobyciem wiedzy o położeniu obiektu przez słuchającego lub oglądającego. Niezależnie od swojej lokalizacji, słuchający lub oglądający, zwany dalej podążającym, zapragnie też jak najszybciej dostać się do podmiotu i dotknąć jego powierzchni. Będzie przy tym znał dokładną drogę, którą powinien pokonać. Efekt ten, zwany oddziaływaniem fazy aktywnej, ma charakter totalny. Dotyczy ludzi w każdym wieku i w dowolnej kondycji fizycznej lub psychicznej. Aktualne jedyne zdjęcie przedstawiające SCP-PL-32 przechowywane jest w gabinecie doktora T, skąd przy umotywowanej potrzebie przeprowadzenia eksperymentów prowadzących do zniszczenia podmiotu i po wydaniu pisemnej zgody przez 2 członków Rady O5 może zostać przekazane personelowi badawczemu posiadającemu 5 poziom upoważnienia. Ponieważ fundacja nie uzyskała szczątkowej wiedzy dotyczącej właściwości podmiotu, testy z użyciem personelu klasy D wstrzymano do odwołania. Konsekwencje wynikające z samego istnienia obiektu są tak wielkie, że nie można ryzykować w żaden sposób. Doktor, szczegółową charakterystykę SCP-062 odnaleźć można w przesłuchaniu agenta Bichty. Podsumowując, zagrożenie jest zatem oczywiste, jako że obecnie SCP-062 znajduje się na terenie polskiej filii. Chce się do niej dostać każdy, komu kiedykolwiek opisano podmiot ze zeznań agenta Bichty. Wynika, iż obiekt posiada nawet nazwę własną, po wypowiedzeniu której słuchający ulega oddziaływaniu fazy aktywnej, stając się podążającym. Należy to na dekonspirację zarówno naszą placówkę, jak i przy niesprzyjających okolicznościach całą fundację. To jest wystarczającym powodem, by sklasyfikować podmiot jako Keter. Dodatkowo nie możemy przeprowadzić na nie żadnych eksperymentów, gdyż nie wiemy, czy wówczas nie dojdzie do manifestacji, której zgodnie z podstawowymi procedurami SCP musimy uniknąć. Doktor T. Pozyskanie SCP-PL-032. O godzinie 21.24, szkoda, że nie 37, przebywający na dyżurze sektora 18, doktor T. poinformował przez interkom O5 o pojawieniu się nowej przechowalni. Zapytany, co przez to rozumie, wyjaśnił, iż system komputerowy niespodziewanie zaalarmował go o spadku ciśnienia w przechowalni Natychmiast udał się w stronę tejże, by sprawdzić, czy nie doszło do jej naruszenia. Kilka metrów od celu, po drugiej stronie korytarza zauważył jednak, rzecz doprawdy niespotykaną. Nieoznaczoną wnękę w betonowej ścianie w kształcie prostokątnych drzwi, a wysokości około 2,5 metra oraz intensywnie wydające się z jej wnętrza jasne światło. Jako że wcześniej nigdy takiej nie widział, w sektorze 18 pracował od 30 lat, doktor przypuścił, iż musi to być nowa przechowalnia. Myślał nawet, że jej niespodziewanie pojawienie się ma związek z aktywnością obiektów konspiracyjnych, co nie było prawdą. Dlatego bezzwłocznie poinformował przez interkom o swoim odkryciu został poinstruowany, by pozostać na miejscu i nie zbliżać się do przechowalni. Prawdopodobnie dzięki temu uniknięto manifestacji, która doprowadziłaby do utraty obiektu. Zanim na miejscu przybył oddelegowany przez radę O5 wykwalifikowany człowiek personelu badawczego, z wnętrza przechowalni wyczołgał się wyziębiony i wycieńczony agent Bichta, który od prawie 2 lat uznawany był za zaginionego. Spojrzał w kierunku doktora, a następnie zemdlał. Rozpoczęto badanie przechowalni, natomiast agenta przeniesiono do skrzydła medycznego. Kiedy jego funkcje życiowe ustabilizowały się, został przesłuchany. Od momentu zgłoszenia przez doktora powstania nowej przechowalni do wprowadzenia w życie rozkazu o 032-18 minęły 3 godziny. Szczegółowa, skrócona charakterystyka manifestacji SCP-032. Dokument został sporządzony wyłącznie na podstawie zeznań agenta Bichty i w dużej mierze opiera się o przypuszczenia. Charakterystykę tę można zatem rozpatrywać jedynie w kryteriach prawdopodobieństwa, uwagi do charakterystyki podmiotu. Podmiot bezustannie przebywa w fazie aktywnej. Przebieg manifestacji. Konfrontujący widzi obiekt, słyszy nazwę lub opis obiektu. Konfrontujący staje się podążającym. Konfrontujący odczuwa ucisk w okolicach potylicy. Konfrontujący natychmiast nabywa wiedzę na temat dotarcia do lokalizacji obiektu. Konfrontujący może nieprzerwanie podążać w stronę lokalizacji obiektu bez potrzeby spożycia posiłku czy uzupełnienia płynów. Nie odczuwa również zmęczenia. W pewnym stopniu traci kontrolę nad własnym ciałem. Konfrontujący dociera do podmiotu i go dotyka. Konfrontujący zostanie przeniesiony w losowe miejsce na ziemi. Prawdopodobnie. Teraz konfrontujący posiada szczątkową wiedzę na temat terenu, promieniu około 50 km od lokalizacji, w której doszło do manifestacji. Obiekt przybywa razem z konfrontującym. Obiekt nie oddziałuje już dłużej na konfrontującego. Konfrontujący trzeba potrzeba opowiedzenia o lokalizacji, której doszło do manifestacji. Inni podążający znają nową lokalizację obiektu i podążają w jego kierunku. Przesłuchanie agenta Bichty. Opis. Agent Bichta to mężczyzna w wieku 42 lat, członkiem fundacji, stał się w marcu roku 3 lata i później przeniesiono go do polskiej fundii. Rok później, w trakcie globalnej operacji, jako dowódca jednego z 90 zespołów operacyjnych działających po cywilnemu, został oddelegowany w pobliżu Uralu. Przydzielono mu zadanie zmieniono. Po kilku dniach kontaktu z Bichtą został utracony i agenta według standardowych procedur uznano za zaginionego. Prowadzący przesłuchanie dr poziom 5, przesłuchiwany agent Bichta. Rozpoczęcie przesłuchania 0 godzin 0 minut 0 sekund. Jak się nazywasz? Zmieniono. Nadano mi pseudonim Bichta. Jak się tutaj znalazłeś, ten obiekt? Obiekt mnie tutaj przeniósł. W jaki sposób? Zabezpieczcie jego przechowalnię. Nikt nie może go zobaczyć, ale ja nie mogę nie opowiedzieć. To Keter. Doktor pośpiesznie przekazuje zdobyte informacje o 5. Liczę, że mnie nie okłamujesz. Posiadałeś status zaginionego przez blisko 2 lata. Twierdzisz, że wydostałeś się dzięki obiektowi? Tak. Opowiedz mi o nim. Muszę? Nie mogę powiedzieć, czym jest. Kiedy podczas operacji dotarliśmy na miejsce, zaatakowali nas. Zmieniono. I ponad 1,5 roku spędziliśmy w niewoli. Tam zginęło 6 z 9 członków mojego zespołu operacyjnego. Wreszcie udało się nam uciec. Jednak wkrótce, pozostawszy przy użyciu 2, również zmarła. Z wycieńczenia. Zostałem sam, ale dzięki usunięto, jakoś przetrwałem. Cudem, ale przetrwałem. Obrałem kierunek na północ Uralu. Nie mogłem nawiązać z wami kontaktu. Kiedy kończyły mi się zapasy, trafiłem na inną 9-osobową grupę podróżników. Rosjan. Dali mi trochę prowiantu, mówiłem, że się zgubiłem i żeby nie pisali o spotkaniu ze mną w dzienniku podróży. Wtedy też ujawnili, dokąd idą. Wypowiedzieli nazwę obiektu. Jak brzmiała ta nazwa? Nie możecie się dowiedzieć, o to właśnie chodzi. Nie możecie o nim usłyszeć, nie go zobaczyć. Agencie, musisz. Dbam o wasze bezpieczeństwo. Kiedy mi powiedzieli, ciężko to określić, poczułem, jakby coś wciskało moją potylicę i musiałem iść w jego kierunku tak długo, że będzie na wyciągnięcie ręki. Szliśmy dobry tydzień, ale ja nie czułem głodu, pragnienia czy zmęczenia. Wiedziałem, gdzie jest, wiedziałem, jak do niego dotrzeć i musiałem go dotknąć. Nie potrafię tego wytłumaczyć. Agencie, twoja opowieść nie brzmi zbyt przekonująco. Mogę ją wręcz porównać do prymitywnej strasznej historyjki. Rozumiem, że wciąż jesteś w szoku, ale potrzebujemy rzetelnych informacji na temat tej nowej przechowalni, nowego obiektu i tak dalej. Musiałeś tego dotknąć? Powiedz wprost, co stało się potem. Przeniosło mnie. Przeniosło w to miejsce razem z obiektem i jego przechowalnią. Wszyscy chcieliśmy dotknąć, ale ja zrobiłem to pierwszy. Nie wiem, co stało się z rosyjską wyprawą. Być może zginęli. Nie mam pojęcia. Wiem za to co innego. Agencie, twoje zachowanie staje się niedopuszczalne. Nie nakazałem zaprzestania składania wyjaśnień, więc nie przestajesz wyjaśniać. Znam każdą ścieżkę w promieniu 50 km do miejsca, w którym doszło do manifestacji. Wiem, ilu ludzi mieszkało w pobliżu, ile drzew się tam znajdzie. Zakłada się do 10 do części tysięcznych. Potrafię określić wysokość tego punktu i wysokość pobliskiego terenu. Mogę wymienić wszystkie występujące tam gatunki zwierząt. Nie rozumiem. Powiedzieli mi, że o istnieniu obiektu wie około 5 milionów ludzi. Że to legenda przekazywana z pokolenia na pokolenie. Nie potrafi stwierdzić, jak weszli w posiadanie tych danych. Ale jeśli to prawda, oni teraz wiedzą, gdzie podmiot się znajdzie. Wiedzą, że pobierała na terenie polskiej filii i będą tutaj przechodzić. Jeśli komuś uda się pokonać przechowalnię i dotknie obiektu, pozyska wiedzę na temat całej placówki, a także wykorzysta wszystkiego, co znajduje się w jej pobliżu i być może zostanie przeniesiony w miejsce, gdzie wiedzę tę wykorzysta. Opowiedziałbym o tym, o czym powiedziałem panu, doktorze, komukolwiek, bo nie potrafię się powstrzymać. Dopiero teraz czuję, jak ucisk potylicy powoli ustępuje. To jeden z najniewdzięczniejszych obiektów, z jakim kiedykolwiek miałem do czynienia. Zakończyłem przesłuchanie. 0 godzin, 30 minut, 12 sekund. Wnioski. Jeśli jego zeznania są prawdziwe, o naszym położeniu wie 5 milionów ludzi. Postępowanie. Służące to skróconą charakterystykę manifestacji SPIR-032. Decyzja o dalszych losach agenta Bichte pozostaje w rękach objęć. Przewalnie obiektu należy bezwzględnie zabezpieczyć i uniemożliwić komukolwiek dostęp do niej. Doktor. Przesłanie jednego ze schwytanych podążających. Opis. Schwytany człowiek jest 20-letni mężczyzną Warszawy Kaukaskich. Przed schwytaniem niemal godziny krążył wokół pierwszego ogrodzenia dotyczącego placówki polskiej filii, najwyraźniej szukając sposobu na dotarcie do wewnątrz. Kiedy go znalazł, a odpowiedzialnego za to niedopatrzenie w ciągłości ogrodzenia technika nagrodzony terminacją, natychmiast ogłuszył go czekający po drugiej stronie agent, na którego mężczyzna nie zwrócił najmniejszej uwagi. Po odzyskaniu przytomności nie okazywał agresji, jednak nie na potrzeby rozmowy musiał zostać przywiązany do krzesła, bez sprzeciwu, ponieważ stale snuł się po pokoju przesłuchań i próbował otworzyć drzwi prowadzące do skrzydła medycznego. Przesłuchanie prowadzi agent Bichta, który reaguje obojętnie po usłyszeniu opisu lub nazwy z 532. Agent opisał również poniższy transkrypt. Prowadząc przesłuchanie agent Bichta, przesłuchiwany D. 1525. Rozpoczęcie przesłuchania 0 godzin 0 minut 0 sekund. Dobrze. Dlaczego przebywałeś w pobliżu tej placówki? Tutaj jest. Co tutaj jest? Usunięto. Ocenzurowałem wszelkie wzmianki na temat SPIR-032. Agent Bichta. Dlaczego podążasz w jego kierunku? Bo muszę. Chodź ze mną. Jak to musisz? Chcesz osiągnąć jakiś cel? Kto cię do tego zmusza? Po prostu muszę. Tak chcę. Bardzo chcę. Usunięto. Dotknąć. Czuję takie ściąganie z tyłu głowy. Cały czas o nim myślę. I tyle. Niemiło mnie potraktowaliście. Cóż, zapomnij. Słucham? Agent Bichta podaje D1025 preparatomnestyn klasy A. Po czekaniu kilkunastu minut. Kim jesteś? Ale ja nie wiem. Ale tutaj blisko jest coś, czego szukam. Zakończenie przesłania 0 godzin 27 minut 11 sekund. Wnioski. Preparatomnestyny nie niwelują działań SPIR-032. Agent Bichta. Postępowanie. D1525 został zastrzelony. O Jezu. A jego zwłoki spalono. Dalsze przesłanie w planach. Doktor. Jakby fajnie, że zabijamy wszystkich i palimy ich zwłoki, ale mam nadzieję, że wasz dzień będzie lepszy niż tego biednego kolegi naszego z fundacji. Współczuję ludziom, którzy to widzieli. Ale są takie przypadki, niestety, czasami trzeba. Dobrze, dziękuję wam za wysłanie tego odcinka. Wszystko macie w linku w opisie. Przypominam o tym, że podcast umiera i możecie zapraszać znajomych do wysłuchania, bo przecież mamy obniesione, czym jest fundacja. Jak ktoś nie wie, to się bardzo łatwo z nami zapozna i myślę, że mu się spodoba. Aha, i jeszcze chciałem podziękować wszystkim, którzy są na Discordzie, czyli będę pomijał administratorów, dobrze? Bo administratorzy wiedzą, że są chłe. Dziękuję Gulczasowi, dziękuję Ahamowi.pl, dziękuję Abroxowi, dziękuję Foxainowi, dziękuję Golczewie i dziękuję. I dziękuję wszystkim, to chyba było na tyle. Podziękowania naszej administracji, czyli jednej osobie, czy Rasikowi, za to, że nic nie robi. Dobrze, mam nadzieję, że się dobrze bawicie i miłych świąt, nie? Bo już Wielkanoc. Znaczy, ja to nagrywam jeszcze w Wielki Piątek, ale no. Trzymajcie się i cześć.